Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok A. Z Dziejów Apostolskich. Nie do was należy poznanie czasu i chwili, które Ojciec wyznaczył swą władzą, ale otrzymacie moc, gdy przyjdzie do was Duch Święty i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Z Psalmu 47. Bóg sprawuje władzę królewską nad narodami. Bóg zasiada na swoim świętym tronie. Z listu do Efezjan. On ją okazał w Chrystusie przez wskrzeszenie Go z martwych i przez posadzenie Go w niebie po swojej prawicy, nad wszelką zwierzchnością i władzą i mocą i panowaniem i nad wszelkim uznawanym imieniem nie tylko w tym wieku, lecz i w przyszłym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kresu doczesności. Siostry i bracia, przed nami liturgia, która zachęca nas, zaprasza, prowokuje, właściwie nie zostawiając w pewnym sensie wyboru. Liturgia, która po prostu zadziera nasze głowy ku niebu. W niebo wstąpienie Jezusa. I oczywiście nie chodzi tylko o to, żeby próbować dostrzec ten moment, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, to zasłonięcie osoby Jezusa przez obłok, Jego wejście do nieba. Ale chodzi o uświadomienie sobie, że naprawdę każdy z nas jest zaproszony do tego, by żyć na wieczność w niebie. By być porwanym z tej rzeczywistości trudnej, grzesznej, często zadającej nam pytania, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi, po to, byśmy doświadczyli pełni szczęścia, pełni radości, byśmy byli pełni błogosławieństwa, pełni życia. Dlatego Kościół chce, abyśmy razem ze wszystkimi wierzącymi ucieszyli się dziś uroczystością wniebowstąpienia Jezusa. Zajrzyjmy zatem w tym posłuszeństwie Kościołowi do czterech słów, które zostają nam dane w tej liturgii. Pierwsze słowo to początek Dziejów Apostolskich, które czasami nazywa się dokonaniami wysłanników. Autor opisywanych historii związanych z Piotrem, pozostałymi apostołami, potem Pawłem, jego podróżami misyjnymi, zwraca się do prawdopodobnie ważnego chrześcijanina, którego imię mówi o miłości Boga, ten, który jest miłośnikiem Boga, Teofil. I przypomina to wszystko, co zostało opisane już we wcześniejszym dziele, skupionym na osobie Jezusa. Natomiast teraz on chce pokazać to, w jaki sposób Kościół odczytywał pragnienia Jezusa, w jaki sposób Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, rozprzestrzeniała się na świat. I ta księga zaczyna się od momentu wniebowstąpienia, czyli swego rodzaju rozdarcia, opuszczenia. Jezus ukazuje się przez pewien czas, to 40 dni, doskonale o tym wiemy. Czas potrzebny, by apostołowie przeżyli pewną zmianę swojego spojrzenia na Chrystusa, żeby uporali się z wewnętrznym smutkiem. Ewangeliści nie będą mówić o 40 dniach, będą mówić tylko o pewnym czasie, nawet o jednym dniu. Tutaj autor zaznacza, to jest czas, w którym wiele się zmieniło. Oni inaczej spojrzeli, oni inaczej już wszystko widzą. I dlatego potrafią przyjąć tę prośbę Jezusa, który opuszcza ich po raz drugi i mówi, nie uciekajcie z Jeruzalem. Czekajcie, aż Ojciec spełni obietnicę. Bądźcie cierpliwi. Jasne, że kiedy Chrystus mówi o Duchu Świętym, w nich automatycznie otwiera się ta przestrzeń pytania o Królestwo Boże. Zresztą odwołując się do proroctw, kiedy Bóg mówił o nadejściu swojego Królestwa, mówił jednocześnie o Duchu, który przyjdzie i oczyści, który będzie ogniem oddzielającym prawdę od fałszu, życie od śmierci. Dlatego z całą prostotą pytają Jezusa: Panie, czy to właśnie teraz przywrócisz królestwo Izraelowi? Są w nich ciągle obecne te tęsknoty, te wyobrażenia mesjańskie. A Chrystus odpowiada krótko: nie do was należy poznanie czasu i chwili, które Ojciec wyznaczył swoją władzą. To jest odpowiedź, której Jezus nie przestaje udzielać. Bo my wciąż o to pytamy. Kościół nieustannie o to pyta. Kiedy? Kiedy wreszcie skończy się trudny czas? Kiedy przyjdzie Twoje królestwo? Kiedy? Czekamy, tęsknimy, pragniemy. Ile takich pytań o spełnienie obietnicy, o wierność pojawiło się w naszych głowach w ostatnich tygodniach, miesiącach, może i nawet dniach. Kiedy? A Jezus odpowiada prosto: nie do was należy poznanie czasu i chwili. To Ojciec ustala swoją władzą. Zdaj się na władzę Ojca. I nie chodzi tutaj o absolutyzm, o jakiś totalitaryzm. Uwierz, że Ojciec wie dobrze, co robić. Zaufaj Ojcu. Przyjdzie Duch i będziecie moimi świadkami. Zaufaj Bogu, który da ci tę siłę. Święty Łukasz tutaj używa określenia dynamis, moc, potęga, siła, zdolność. Zdolność głoszenia, zdolność świadectwa naprawdę pochodzi od Ducha Świętego. To jest nieustanne świadectwo o zmartwychwstałym. To jest racja istnienia Kościoła. Przypomina się ciągle osoba papieża Pawła VI i jego Ewangelii Nuncjandi. Racją istnienia Kościoła jest ewangelizacja, a Ewangelia to osoba, a nie suchy tekst czy przepisy prawa, ponieważ przepowiadamy osobę Jezusa Chrystusa. Jezus obiecuje łaskę, obiecuje ducha, obiecuje siłę. Duch się wyleje i będzie obfitość błogosławieństwa. Wyleje się na wszystkich. O tym już mówił Izajasz w 32 rozdziale swojej księgi. Mówił o tym prorok Joel. Pisał o tym Ezechiel w 47 rozdziale swojego proroctwa. Duch Święty przychodzi po to, żeby nas uruchomić, uaktywnić. Ale potrzeba cierpliwości, zaufania Ojcu, tego wewnętrznego przekonania, że Bóg naprawdę wie, co robi. I moim zadaniem jest czekać, jest pragnąć, jest tęsknić, jest wołać, a kiedy otrzymam, działać. Bo uczniowie nagle zatrzymali się i zapatrzyli się w niebo. I dopiero potrzeba było dwóch, można by trochę z przekąsem powiedzieć, twardo stąpających po ziemi aniołów, którzy powiedzą: Galilejczycy, dlaczego tu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, powróci tak, jak widzieliście, gdy odchodził ku niebu. Proste. I w kolejnym wersecie przeczytalibyśmy, że wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, odległość około 1 kilometra, wchodzą do górnej izby i zaczynają się modlić. Modlą się o cierpliwość dla siebie i o zdolność przyjęcia daru, którego nie znają. Oni nie wiedzą, co się wydarzy, ale chcą wierzyć, że to będzie dobre. I to jest dziś dla mnie bardzo konkretna wskazówka. Właśnie na ten czas. Nie wiem, co się wydarzy, ale jeśli się modlę, jeśli proszę Ojca, to otrzymam dobro. To będę mógł odkrywać dobro i tym dobrem się dzielić. To doświadczę po raz kolejny umiłowania, ukochania przez Ojca i będę służył. Dlatego psalm, który jest komentarzem do dzisiejszego pierwszego czytania, a jest to psalm 47, prawie wszystkie wersety, zachęca nas do uwielbienia, by klaskać w dłonie, by wznosić zwycięskie okrzyki, bo Bóg króluje nad całą ziemią. Nie ma miejsca, na którym Bóg mógłby się czuć obco albo nie u siebie. Nie ma takiego wydarzenia, takiej historii w twoim, siostro i bracie, czy moim życiu, w którym Bóg czułby się nieswojo, bo nic o tym nie wie, bo nie wie, czy on ma tam władzę jakąś. bo nie pamięta, czy tam był. Ten Bóg, który sprawuje władzę królewską nad wszystkimi narodami, który jest potężny, który jest wszechmogący. On z ogromną uwagą przygląda się naszemu życiu, naszej historii, temu pyłkowi, którym jesteśmy. Zwraca na nas uwagę, skupia na nas całą swoją uwagę, po to, by po raz kolejny przekonać o miłości, by po raz kolejny wydobyć z nas to pragnienie wielbienia właśnie za to, że On naprawdę jest w każdym wydarzeniu, które mamy za sobą, o którym pamiętamy albo o którym chcielibyśmy zapomnieć. Że On w tym wszystkim, co odkrywamy w naszej historii i w tym wszystkim, co jest jednak jeszcze przed nami zakryte jako nasza przyszłość, On nas szuka i chce zbawiać. To jest Jego pragnienie. Te nieustanne kolejne szanse, drugie, piąte, tysięczne szanse, byśmy się nawrócili, byśmy zmieniali myślenie, by zrezygnować z niewłaściwej drogi, by odwrócić się od grzechu, a całym sercem przylgnąć do żywego Boga. Bóg, dla którego żadna z galaktyk nie jest tajemnicą, zatrzymuje się, by przekonać Ciebie i mnie o swojej miłości. I udowadnia tę miłość, dając nam swego Syna i przypominając po raz kolejny przez usta świętego Pawła tym razem, że naprawdę On się o nas troszczy. Ta modlitwa za gminę chrześcijańską w Efezie. Bez przerwy wznoszę za Was dziękczynienie i kieruję w swych modlitwach prośbę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia przy poznawaniu Go, światłe oczy sercu waszemu, abyście pojęli, czym jest nadzieja, do której zostaliście powołani, czym bogactwo chwały dziedziczenia u Niego wśród świętych i czym przeogromna wielkość Jego mocy względem nas, którzy uwierzyliśmy za sprawą działania Jego władzy i potęgi. Bóg, który się troszczy, Bóg, któremu nie jesteśmy obojętni, Bóg, który pragnie otwarcia naszego serca, który objawia bogactwo chwały, odkrywa ten skarb ukryty w roli, to potężny majątek, to doświadczenie bycia wypełnionym, napełnionym po brzegi, to jest ta pełnia łaski. Chrystus modlił się, aby nasza radość była pełna, abyśmy byli wypełnieni błogosławieństwem i tak wypełnieni Jego spojrzeniem, że nie musimy o nic prosić ani pytać. Usłyszeliśmy to słowo podczas piątkowej liturgii. Myślę, że dzisiaj bardzo ważne jest, byśmy po raz kolejny usłyszeli, że Ojciec Niebieski naprawdę nas nie pomija. Pojawia się w ostatnim czasie wiele głosów. Są zadawane bardzo konkretne, trudne i bolesne pytania. Właśnie o obecność Boga. Że te pytania i w nas się rodzą. Gdzie jest Bóg? Gdzie był Bóg? Dzisiejsza liturgia, która mówi o wniebowstąpieniu, która wprowadza nas w przestrzeń niezwykłej uroczystości, jednocześnie zapewnia, to jest mój Bóg, to jest Twój Bóg. Bóg, który zwraca na Ciebie uwagę, który zatrzymuje wszystko po to, by z Tobą być, by się przejąć Tobą, by się przy Tobie zatrzymać, by Cię usłyszeć, by Ci rozjaśnić rzeczywistość, życie, historię, przyszłość. Ten moment, w którym tutaj teraz jesteś. I to niezwykłe zaufanie, to zatrzymanie na Twoim czy na moim życiu, siostro i bracie, znajduje dzisiaj swoje potwierdzenie w tym, co się wydarza w ostatnich wersetach Ewangelii w redakcji świętego Mateusza. Ostatnie 5 wersów. Słyszymy najpierw o tym, że apostołowie jednak idą do Galilei. Wracają do początków. Chociaż dzieje apostolskie o tym nie powiedzą. Nie chodzi teraz o to, by się spierać, czy oni rzeczywiście tam się udali, czy nie. Chodzi o tę drogę, którą Bóg zrobił z nimi w ich sercach, na którą ich zaprosił w ich wnętrzu. Wrócić do samego początku, do tych pierwszych doświadczeń wiary, do pierwszego zachwytu, do tego nowo poznanego smaku łaski, do tego zdziwienia, zaskoczenia, aż dech zapierało, że Bóg jest tak dobry. Wrócić właśnie do tych wszystkich wydarzeń, do tego swojego zmartwychwstania I nawet jeśli pojawiają się wątpliwości, przecież czytamy, że niektórzy z uczniów mieli wątpliwości, to Chrystus każdego z nich ogarnia i każdego z nich posyła. Idźcie i nauczajcie, idźcie i czyńcie uczniów. To greckie określenie zawiera w sobie właśnie ten zakres znaczeniowy. Uczyć, ale też czynić uczniów, a jednocześnie być uczniem, przysłuchiwać się, pozyskiwać uczniów. Oczywiście to zadanie całego Kościoła, to nasze zadanie. Nieustannie być uczniem, szukać tego podobieństwa do nauczyciela i dzięki autentyczności swojego uczniostwa otwierać serca innych na to, by byli uczniami Chrystusa. Jezus mówi o dwóch przestrzeniach, o nauczaniu, o przekazywaniu tego wszystkiego, co im nakazał. Przecież wiemy z redakcji świętego Jana, że Chrystus przede wszystkim dał przykazanie miłości. Byśmy mieli do siebie nawzajem taką miłość, jaką On ma do każdego z nas. Życia nam nie starczy, żeby się tej miłości nauczyć. Dlatego nieustannie będziemy w szkole Jezusa. A jednocześnie mamy innych chrzcić, udzielać chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, zapraszać na drogę wiary, potwierdzać ten wybór przyjęciem chrztu. I Kościół to robi nieustannie. Nawet jeśli większość z was, siostry i bracia, nie jest szafarzami chrztu, to każdy z nas jest wezwany, zaproszony do tego i zobowiązany również, by być w szkole Chrystusa, by uczyć się miłości, a przecież wiemy, że najlepszą formą edukacji jest praktyczna nauka. Słuchać, patrzeć, jak kocha Jezus i kochać w taki sam sposób. I jeszcze jedno, zupełnie na koniec, a jednak bardzo istotne. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do kresu doczesności. To jest bardzo głęboko ukryta w nas tęsknota za tym, żeby nie być opuszczonym, żeby nie być zostawionym, żeby nie być zdradzonym. Bo wiele osób obiecywało, że nas nigdy nie zostawi. A jak to potem właśnie w praktyce wyglądało, to wiemy, że nie zawsze było różowo, nie zawsze było tak dobrze, jakbyśmy się spodziewali. Doświadczaliśmy rozmaitych rozdarć. Chrystus jest prawdomówny. Chrystus jest wiarygodny. Choć początkiem jest pewien paradoks. Odejdę po to, by was nie zostawić. Zniknę, aby być z wami przez wszystkie dni. I rzeczywiście na Jego słowie możemy się oprzeć. On jest jedynym, który nie opuści, który się nie zniechęci, który się nie zgorszy, który nie zmieni zdania, który się nie odwróci, który się nie zatrzyma w miłości. On nigdy się nie zatrzyma w miłości. Będzie kochał, bo to jest Jego pragnienie. On jest miłością. Dziękujmy za to, że Bóg okazuje się wierny nawet wtedy, gdy my nie potrafimy dochować wierności. Że On dotrzymuje słowa, choć nasze słowa albo słowa naszych sióstr i braci straciły już dawno na aktualności. To jest nasza droga ku niebu. Jego wierność, Jego miłość, Jego słowo. Trzymajmy się ich. Patrzmy wysoko w górę. Bóg naprawdę dla nas ma przyszłość. On naprawdę bez nas nie wyobraża sobie nieba. Dajmy się porwać ku życiu, ku szczęściu, ku niebu.
Słowo o słowie.